radiowo-internetowe studium biblijne.
Przed mikrofonem Jerzy Olszówka, witam w niedzielne popołudnie i zapraszam do wysłuchania radiowo-internetowego studium biblijnego. Dzisiejszy wykład zatytułowany Janowe świadectwo o Jezusie poprowadzi ksiądz profesor Michał Bednarz.
Uwaga autora Ewangelii Świętego Jana, podobnie jak w wypadku innych Ewangelii, skupiona jest na Jezusie i Jego dziele. Uważny czytelnik, zaczynając czytać Ewangelię Świętego Jana, natychmiast zauważa, że dla jej autora Jezus jest objawicielem, ostatnim i definitywnym Słowem Boga skierowanym do ludzkości. Już na początku autor stwierdza, że Jezus jest Słowem, które stało się ciałem, czyli objawiło się. W tym wcielonym Słowie autor widzi tego, który objawił swoją chwałę. Słowo chwała jest charakterystyczne dla Ewangelii Świętego Jana i łączy się ściśle z objawieniem. W Piśmie Świętym chwała Boga oznacza Jego istotę, istotę objawiającego się Boga w oślepiającym blasku. Jest to odsłonięta świętość. Coś podobnego występuje również w czwartej Ewangelii. Przypomnijmy sobie proroka Izajasza, który w świątyni miał wizję świętości Boga i kontemplował chwałę Boga. W czwartej Ewangelii to Jezus jest świętym Boga. Wcielenie umożliwiło widzenie chwały Słowa, czyli dostrzeżenie, że jest On Bogiem, który się objawia. Autor Ewangelii Świętego Jana w bardzo różny sposób przedstawia tę prawdę.
Dlaczego święty Jan wspomina, że Jezus jest nauczycielem, który zstąpił z nieba?
Ważne są także tytuły, które święty Jan przypisuje Jezusowi. Na pierwszym miejscu należy postawić tytuł Rabbi. W czwartej Ewangelii Jezus nazywany jest często Rabbim lub nauczycielem i aprobuje ten stan rzeczy. Podobnie jak rabini, ma uczniów. Dwaj uczniowie świętego Jana Chrzciciela opuścili swego mistrza i dołączyli do Chrystusa. Bardzo szybko Jezus zgromadził więcej uczniów niż Jego pośrednik. Dlatego opuścił Judeę i wrócił do Galilei, gdzie ujawnił się również jako nauczyciel. Siedział na górze i nauczał. Następnego dnia nauczał w Kafarnaum. Później wystąpił w świątyni. Nic zatem dziwnego, że Żydzi zastanawiali się, czy ma on zamiar udać się do diaspory. Chociaż nie studiował, posiada niezwykłą wiedzę. Dlatego arcykapłan zapytał o jego naukę i uczniów. Obraz Jezusa, objawiciela, jest typowy dla wszystkich Ewangelii, ale święty Jan pogłębia go i wzbogaca. Mistrz z Nazaretu nie jest tylko zwykłym rabbim, gdyż od Boga przyszedł, jak pozdrowił go Nikodem. Jest eschatologicznym synem człowieczym, który z nieba stąpił. Jest świadkiem, który przyszedł z góry, aby świadczyć o tym, co wie i co widział. Wobec Żydów Jezus określał się jako ten, którego Ojciec posłał na świat. Jego cechą istotną jest to, iż jest posłańcem i z tego względu stał się człowiekiem. Jego misja jest definitywna i od niej zależy zbawienie świata. Jego obecność jest darem Boga w stosunku do świata, to jest pełnym objawieniem. Dlatego ewangelista używa zamiennie słowa dar i misja gdy przedstawia dzieło Chrystusa.
Co to znaczy, że Jezus jest światłem i prawdą?
Autor Ewangelii Świętego Jana przedstawia Jezusa jako objawiciela i z tego względu pisze, że jest światłem, które przyszło na świat, aby uwolnić ludzi z mocy ciemności i poprowadzić do życia. Symbol światła często występuje w słownictwie religijnym starożytnego świata. Jest synonimem objawienia. Ponadto uderza, że według świętego Jana to światło jest równocześnie prawdą. Pojęcie prawdy posiada zasadnicze znaczenie w pismach świętego Jana. Z tego względu łączono je kiedyś z filozofią grecką i gnozą. Tymczasem jest ono bliskie tradycji biblijnej i judaistycznej, a zwłaszcza tradycji mądrościowej i apokaliptycznej oraz wspólnocie z Qumran. Janowy opis Jezusa Objawiciela w wielu punktach przypomina literaturę mądrościową. Podobnie jak mądrość, albo jak prawo, które według judaizmu było jej utrwalonym na piśmie objawieniem, Jezus jest z wysoka, przychodzi z wysoka czy z nieba. Podobnie jak mądrość pozwala, aby usłyszano Jego głos. Zaprasza ludzi, by przyszli do Niego. Zaprasza ich na ucztę. W tych wypowiedziach można łatwo rozpoznać wezwania Księgi Przysłów i Księgi Syracha. Dary Jezusa są podobne do tych, jakich udziela mądrość. Jest przecież światłem, drogą, prawdą i życiem. Jednakże o ile w Starym Testamencie mądrość jest tylko w mniejszym czy większym stopniu personifikacją przymiotu Bożego, to Jezus mówi i działa jawnie i widocznie. W Ewangelii świętego Jana mamy więc zupełnie nowe i nieznane dotąd w tradycji prorockiej czy mądrościowej ujęcie. Ewangelista złączył dwa kierunki widoczne w Starym Testamencie. Z jednej strony oczekiwanie interwencji Boga, z drugiej nieokreślona bliżej perspektywa dotycząca objawienia się mądrości Boga. Połączył te dwa prądy, które paralelnie rozwijały się w Starym Testamencie. Zrozumiał bowiem, że w Jezusie zrealizowały się w pełni starotestamentalne wypowiedzi na temat króla z rodu Dawida i na temat mądrości. Słowo prawda oznacza zatem w Ewangelii świętego Jana definitywne objawienie, jakie dokonało się przez Jezusa. On na to się narodził i na to przyszedł na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Co więcej, jest prawdą, podobnie jak jest światłem. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła. Dlatego wędrówka człowieka ku prawdzie i ku światłu znaczy tyle samo, co pójście za Jezusem.
Dlaczego święty Jan pisze, że Jezus jest jednorodzonym Synem Boga?
Dla świętego Jana Jezus jest boskim objawicielem, gdyż jest jedynym Synem Boga, jednorodzonym. Termin jednorodzony występuje w Nowym Testamencie w odniesieniu do Jezusa tylko w pismach świętego Jana. Wyraża pewien związek, chodzi o szczególny i charakterystyczny jego związek z Ojcem. Ten jednorodzony Syn, stwierdza święty Jan, jest w łonie Ojca. Najczęściej rozumie się te słowa w sensie statycznym. Jednorodzony Syn, który przebywa w łonie Ojca. Jednak gramatycznie wyrażają te słowa myśl jeszcze inną. Chodzi o skierowanie ku Ojcu, który jest Jego właściwym środowiskiem życiowym i miejscem jego pochodzenia. Syn istnieje tylko o tyle, o ile jest zwrócony ku Ojcu, to znaczy o ile ma świadomość, że od Niego otrzymuje życie. Objawienie bierze początek, jak źródło, z tego ścisłego związku jednorodzonego Syna ze swym Ojcem. Jednorodzony Syn, pozostając w związku z Ojcem, jest równocześnie objawicielem i przedmiotem objawienia. Jest nim nie tylko Ojciec, ale całe bogactwo życia Ojca i Syna. To objawienie zarówno Ojca, jak i Syna jest aktem miłości. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. Podobny wniosek można wyciągnąć z wypowiedzi Jezusa skierowanej do Samarytanki: o gdybyś znała dar Boży. Zwrot jednorodzony Syn występuje jednak dosyć rzadko w Ewangelii świętego Jana. Znacznie częściej pojawia się natomiast określenie Syn Boży i Syn. Określenie Syn Boży występuje w Starym Testamencie. W podobnym znaczeniu pojawia się także w Ewangelii świętego Jana, na przykład w ustach Natanaela: Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym. Jest to określenie Jezusa jako Króla Mesjańskiego, ale można się w nim doszukać znacznie głębszego sensu. Zaczyna ono być coraz bardziej precyzyjne i kryje w sobie ideę odpowiadającą treściowo słowu Pan, a więc tym samym uwypukla Boże synostwo w sensie ścisłym. Znacznie częściej w Ewangelii świętego Jana pojawia się termin Syn. Dla autora jest to zasadnicze określenie osoby Jezusa i stanowi klucz do zrozumienia Jego postawy, Jego słów i Jego działania. Odsłania tajemnicę Jego życia. Jezus ma świadomość, że jest Synem wysłanym przez Ojca i że pozostaje z Nim w ciągłej jedności i dialogu. Dlatego Ojciec Go zawsze wysłuchuje. Chrystus objawia tajemnicę swego Bożego synostwa nie przy pomocy abstrakcyjnych pojęć, ale posługując się bardzo prostymi określeniami. Zaznacza, że jest ciągle ukierunkowany na Ojca. Mówi o tajemniczej symbiozie, która jest wzajemnym przenikaniem, całkowitą i stałą obecnością jednego w drugim. Jest to wzajemne poznanie, wzajemne liczenie się z sobą, pełna wymiana myśli i pragnienie dzielenia się bez zastrzeżeń. Jest to tajemnicza jedność oraz miłość, a odpowiada jej pragnienie zależności i absolutnej wierności oraz świadomość wyjątkowej odpowiedzialności. W tej synowskiej relacji, która stanowi istotę Jezusa, jest widoczne także Boże Ojcostwo. Jezus, będący Synem, objawia Ojca. Czyni to, co Ojciec. W Jego dziełach można kontemplować działanie Ojca. Będąc Synem, objawia ludziom imię Ojca, czyli to, kim On jest, czyni Go widzialnym. Pamiętając o tym, można zrozumieć jeden z paradoksów Ewangelii świętego Jana. Jezus stanowi centrum objawienia tak dalece, że utożsamia się z Bogiem, przypisując sobie Jemu tylko zastrzeżone określenie „Ja jestem”. Dlatego Jego Słowo nie jest Jego Słowem, ale Słowem Ojca, który Go posłał. To samo odnosi się do Jego nauki i działalności. nie przyszedł od siebie i nie mówi we własnym imieniu. Nigdy nic nie czyni od siebie. To, co widział i słyszał u Ojca, przekazuje światu i swym przyjaciołom. Sądzi według tego, co usłyszał. Czyni wreszcie to, czego nauczył go Ojciec. Ten sposób mówienia zdaje się na pierwszy rzut oka wskazywać na pewną niższość. Jest to jednak najważniejsze świadectwo wskazujące na bóstwo Chrystusa i tajemnicę Jego wcielenia. Chrystus sam nie może nic czynić i nie mówi we własnym imieniu, a Jego działanie jest powtórzeniem działania Ojca. Jednak nie jest to dowód niższości i niedoskonałości, natomiast dowodzi, że Jezus jest Synem Boga w znaczeniu wyjątkowym. Właśnie to, że jest Synem, czyli osobą zależną od Ojca, sprawia, iż to, co ma i to, czym jest, wypływa z doskonałości Ojca. Jego wyjątkowe Boże synostwo sprawia, że Jego przyjście, aby zamieszkać wśród ludzi, jest szczególnym i pełnym objawieniem. Tylko On jest zdolny odsłonić ludziom tajemnicę Boga, Ojca, który posiada życie.
Jakie znaczenie dla świętego Jana ma męka Jezusa?
Całkowite zjednoczenie i odniesienie Chrystusa do Boga jako Ojca objawia się najwyraźniej w męce. Zupełne wyrzeczenie się wszelkiej chwały, która nie pochodzi od Ojca, objawia się w uniżeniu cechującym Syna Człowieczego. Ale tym samym w pełnym blasku uwidacznia się chwała Syna. Dlatego Jezus mówi o godzinie. Jest to godzina, ku której zmierza całe Jego życie. Z powodu tej godziny przyszedł na świat. W tym momencie objawia się w pełni i wyraźnie Jego synostwo jako całkowite posłuszeństwo Ojcu i równocześnie jako wyraz miłości Ojca w stosunku do świata. Z tego też względu, nawet w największym opuszczeniu, jest rzeczywiście wywyższonym Synem Człowieczym, a w największym opuszczeniu jest uwielbiony. Krzyż jest chwałą Syna, objawiciela Ojca. Z tego względu jest to punkt kulminacyjny i najbardziej olśniewające objawienie. W takim kontekście można dopiero zrozumieć słowa Jezusa skierowane do Żydów. Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem. W Synu, który wypełnia wolę Ojca, w największym upokorzeniu, Bóg ukazuje światu definitywne ja jestem, czyli objawienie zbawienia. Śmierć Syna jest Jego ostatnim słowem. Żadne inne objawienie nie jest tak przekonywujące jak to ostatnie. Na końcu opisu męki święty Jan cytuje proroka Zachariasza. Będą patrzeć na tego, którego przebili. Tym, którego przebili, jest sam Bóg. To jest Ojciec w Synu, gdyż nigdy nie pozostawił Go samego. Ludzie powinni skierować spojrzenie wiary ku przebitemu, w którym objawia się Bóg. Tym samym godzina najwyższego objawienia staje się godziną sądu nad światem, to jest nad wszystkimi ludźmi. Śmierć jest punktem wyjścia. Jezus odchodzi, opuszcza świat, przechodzi z tego świata, a wstępuje do innego świata. Zmierza jednak nie do jakiegoś miejsca. Celem, ku któremu idzie, jest osoba. Opuszczając świat, idzie na spotkanie kogoś. Ewangelista nazywa tę osobę Bogiem, a Jezus mówi o tym, który go posłał. Nazywa go najczęściej Ojcem. Godzina Syna zmierza ku temu spotkaniu. Idę do Ciebie, mówi Jezus. Jest to powrót objawiciela albo wysłańca do tego, który go posłał. Jest to wstąpienie Syna Człowieczego tam, gdzie był przedtem. Jest to przejście Syna z tego świata do Ojca, od którego wyszedł. Jest to powrót jednorodzonego Syna do domu Ojca jako do swego źródła. W takiej perspektywie nawet śmierć Chrystusa jest objawieniem. Jest to objawienie się Ojca, który uwielbia Syna. Objawienie Syna jest podniesieniem Go do chwały, którą miał pierwej, zanim świat powstał.
Co powinien uczynić człowiek, który staje wobec objawienia?
Każdy człowiek musi się wypowiedzieć w sprawie Bożego planu wyrażonego w objawieniu. Moc obdarzania życiem wiecznym, udzielona Synowi przez Ojca, rozciąga się na każdego człowieka. Wprawdzie pewne sformułowania Ewangelii świętego Jana mogą wydawać się zabarwione predestynacją, to jest przeznaczeniem. Na przykład stwierdzenie: z Boga nie jesteście, nie jesteście z moich owiec. Ale nie przekreślają one bynajmniej uniwersalizmu dzieła zbawczego. Wyjaśnienie tego stwierdzenia znajduje się w prologu Ewangelii. Święty Jan, chcąc uzasadnić radosne orędzie zbawienia, cofa się aż do początków wszechrzeczy. Chrystus istniał przed powstaniem wszechświata i wszystko przez Niego się stało, a bez Niego nic się nie stało. Wszystko, co istnieje, zależy od Niego. Ponieważ jest Stwórcą świata, dlatego też jest Zbawcą całego świata przez wcielenie. Syn, objawiciel Ojca i Jego miłości, zwraca się do wszystkich. Zaprasza wszystkich spragnionych, aby przybyli do Niego. Miłość Boga nie wyklucza nikogo. Nie odnosi się tylko do jakiejś elity i nie jest zarezerwowana dla jakiejś grupy wybranych. Jezus jest Zbawicielem świata, światłością świata, chlebem Bożym, który z nieba zstępuje i życie daje światu. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Przed męką Jezus wyraźnie powiedział: a ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. Wzywanie Chrystusa, objawiciela Ojca, jest u świętego Jana aktem, który każdy podejmuje osobiście. Świadczą o tym opisy różnych spotkań i dialogi. Bardzo często, częściej w każdym razie niż w innych Ewangeliach, w Ewangelii świętego Jana pojawiają się osoby rozmawiające z Jezusem. Piotr, Natanael, Nikodem, Samarytanka, chory przy sadzawce Betesda, ślepy od urodzenia, Maria, Marta, Tomasz i inni. Poszczególne osoby reprezentują pewne grupy lub sytuacje. Słowo przenika do głębi serca. Poprzez takie opisy ewangelista pomaga poszczególnym ludziom zbliżyć się do Boga. Dlatego do tej księgi Pisma Świętego zwraca się każdy, kto osobiście szuka zbawienia.
Za dzisiejszy wykład dziękujemy księdzu profesorowi Michałowi Bednarzowi, a na zakończenie tradycyjnie pytanie konkursowe. Kim dla autora Ewangelii Świętego Jana jest Jezus? Odpowiedzi na pytania prosimy kierować pod adres mailowy studium@gost.pl lub pocztą tradycyjną Studium Biblijne, Plac Katedralny 1, 33 100 Tarnów. Nagrodami w tym konkursie są książki ufundowane przez wydawnictwo Biblos. Wszystkich zapraszamy na stronę internetową studium.tarnów.gost.pl. Tu znajdziecie Państwo zakładkę Studium Biblijne i wykłady oraz Lectio Divina. Zapraszamy do zapisywania się na wykłady radiowo-internetowego Studium Biblijnego. Wszystkie zapisane osoby oraz wszyscy uczestnicy w konkursach będą mogli otrzymać na zakończenie studium pamiątkowe certyfikaty. A główną nagrodą w naszym konkursie jest udział w pielgrzymce do Ziemi Świętej. Udział w konkursie będą brały te osoby, które będą przesyłane na nasz adres prawidłowe odpowiedzi. Losowanie nagrody podczas ostatniego spotkania w czerwcu. Nagrodę ufundowało Biuro Pielgrzymkowe Trinity, które od lat pielgrzymuje z naszymi diecezjanami po Ziemi Świętej. Więcej informacji na stronach internetowych naszego studium. Zapraszamy na Pielgrzymi Szlak.
Radiowo-internetowe Studium Biblijne. Każdą niedzielę o 14.30, powtórka w poniedziałek po 20.00 oraz w internecie na stronie diecezji tarnowskiej.